Przyjrzyjmy się teraz grupie pozostałych usług w Microsoft Azure. API Management to specjalny mechanizm pozwalający w bezpieczny sposób udostępniać stworzone przez nas API innym deweloperom. Mechanizm pozwala rejestrować deweloperów, definiować produkty, w jednym produkcie może być wiele różnych API, a także oczywiście dystrybuować klucze do deweloperów. Produkt może mieć ze sobą związane pewne limity, przykładowo w wersji darmowej będziemy ograniczać liczbę wywołań do 10 na dzień czy 100 na miesiąc, a w wersji standardowej te limity będą wyższe, a w wersji Enterprise na przykład będą, w ogóle ich nie będzie. Wszystkim tym zajmuje się mechanizm właśnie API Management. Natomiast w sytuacji, kiedy dany deweloper przekroczy swój limit, to w ogóle takie żądanie nie będzie dochodziło do bazowej usługi, która jest udostępniana właśnie za pośrednictwem tego mechanizmu. W ten sposób my jesteśmy zabezpieczeni przed jakimiś nadużyciami i wszystkie żądania, które do nas spływają, są już żądaniami, o których wiemy, że są prawidłowe, a w każdym razie deweloper, który je wysyła, jest do tego uprawniony. Równocześnie w ramach tego portalu mamy zdefiniowany cały flow. Deweloper się może zarejestrować, może zobaczyć dokumentację tego API, którą my możemy tam opublikować. Mamy mechanizmy zgłaszania problemów, które napotkał podczas używania naszego API. Możemy także dodatkowo udostępniać tym mechanizmem nie tylko to, co jest hostowane na Azure, ale tak naprawdę dowolne API dostępne gdzieś w internecie. W przyszłości będzie możliwość także skorzystania i udostępnienia API, które będzie hostowane on-premise w naszej własnej serwerowni. Mamy także możliwość definiowania polityk. O politykach związanych z ograniczeniami czy limitami wywołań API już wspomniałem, ale możemy też dodać politykę cache'owania, czyli na przykład określić, jakie będą reguły powodujące, że przy kolejnym wywołaniu danego API wynik nie będzie generowany przez naszą usługę, tylko zostanie dostarczony gotowy ten, który został już skeszowany. Możemy wykonywać konwersję pomiędzy XML-em a JSON-em w zależności od tego, jaka jest potrzeba w naszej usłudze i możemy także mapować szablony URL. Wyobraźmy sobie, że w miarę rozwoju naszego API decydujemy się wprowadzić drugą wersję, natomiast klienci nadal korzystają z wersji starszej. W związku z tym, żeby zachować zgodność, możemy po prostu przedefiniować URL-e, przekierowując ich czy to w inne miejsce, czy też odrobinę zmieniając to, co jest przekazywane jako część łańcucha URL, tak żeby klient używając starej składni wywoływał de facto nowsze API. Równocześnie mamy do dyspozycji analitykę pokazującą, jak nasze API jest popularne, gdzie się pojawia najwięcej problemów. Możemy to też skorelować z tym, co nasi użytkownicy, czyli deweloperzy, którzy korzystają z udostępnianej przez nas funkcjonalności, nam zgłaszają i zobaczyć, że na przykład pewne elementy wymagają poprawy. Podsumowując, w zasadzie, jeżeli myślimy o udostępnianiu jakiegokolwiek API innym twórcom, to tak czy inaczej jakąś warstwę zarządzania musimy zbudować. A tutaj jest ona po prostu gotowa jako usługa w Microsoft Azure. W ramach Microsoft Azure dostępny jest także mechanizm cache. Technicznie jest to po prostu współdzielony RAM dysk, do którego klienci mogą wkładać i wyjmować jakieś obiekty. Na dzisiaj dostępne są dwa takie mechanizmy. Jeden zgodny z AppFabric Cache, a drugi bazujący na Redisie. Oczywiście taki cache działa błyskawicznie, jest to oparte o pamięć. Płacimy tutaj proporcjonalnie do zarezerwowanego rozmiaru tej pamięci. Oba pojemniki mają typ pozwalający określić, jak długo informacja włożona do cache ma żyć. Jeżeli informacja jest nieużywana, może być automatycznie usuwana z pamięci podręcznej. Mają mechanizm powiadamiania o tym, że pojawiła się jakaś nowa informacja w pojemniku, albo też, że jakaś informacja uległa zmianie. W przypadku Redisa możemy zrobić bardzo szybką i wydajną kolejkę w pamięci, używając dwóch poleceń L-Push i R-Pop, które pozwolą nam zrealizować takie operacje. Generalnie cache używany jest przede wszystkim do przechowywania sesji. Zauważmy, że jeżeli mamy rozbudowaną instalację w Azurze, gdzieś tą sesję musimy umieścić. Standardowo mamy wiele maszyn realizujących to samo i do których ruch przekierowany będzie za pośrednictwem load balancera. W związku z tym sesja musi być przechowywana poza poszczególną maszyną, no bo się może zdarzyć, że po pewnym czasie klient przekierowany będzie na inny serwer, niż go obsługiwał poprzednio. Drugim zastosowaniem jest po prostu cache dla pojemnika z danymi, bo zamiast odczytywać informacje czy ze SQL Database, czy z Azure Storage, będziemy po prostu patrzeć, czy czasem nie został już on niedawno odczytany i nie wystarczy go odczytać z takiego RAM dysku. No i oczywiście można też z tego skorzystać jako po prostu z cache'a dla serwera www. Scheduler to usługa, której zadaniem jest wykonanie okresowe jakiejś czynności. Czynnością może być wywołanie REST, czyli na przykład wywołanie jakiegoś API, albo włożenie komunikatu do kolejki. W ten sposób możemy zainicjować wykonanie jakiejś operacji. Scheduler jest używany w kilku miejscach w ramach Azura. Jedną z możliwości jest też używanie go za pośrednictwem website'ów. Automation to mechanizm pozwalający de facto uruchamiać skrypty PowerShellowe po stronie Azura. Taki skrypt może być użyty do konfiguracji czy to usługi azurowej, czy to czegoś, co działa w ramach maszyny wirtualnej w Azurze. Runbook, bo tak się nazywają takie skrypty, może oczywiście uruchamiać inny runbook i w ten sposób budować sobie hierarchię czy bardziej skomplikowane rozwiązania. Praktycznie filozofia budowy takich skryptów jest bardzo podobna do tych, które tworzy się normalnie w orkiestratorze w System Center albo do automatyzacji Windows Azure Pack for Windows Server. W ramach konfiguracji w takim automation możemy podać hasła, do czego jakieś połączenia do pojemników czy generalnie zasobów, zdefiniować pewne zmienne, określić częstotliwość wykonywania danych zadań. To współpracuje tutaj częściowo z schedulerem. Przykładem zastosowań takiego mechanizmu automation jest na przykład uruchomienie maszyny wirtualnej codziennie rano, bo wiemy, że ona będzie potrzebna, a nie potrzeba, żeby ona działała przez całą noc, bo wtedy nikt z niej nie skorzysta. Albo uruchomienie polecenia SQL na SQL Database, które spowoduje skopiowanie jakichś danych pomiędzy dwoma bazami. No i oczywiście uruchomienie jakiegoś polecenia przez Remote PowerShella, czyli wykonanie jakiejś akcji na docelowej maszynie wirtualnej, czy cloud service, jeżeli na nim zainstalujemy i odblokujemy Remote PowerShell. Notification Hub jest mechanizmem pozwalającym wysyłać powiadomienia push na urządzenia mobilne. Mobile Services, chcąc wysłać powiadomienia, korzysta właśnie z tego mechanizmu. Wśród obsługiwanych platform jest oczywiście Windows 8, Windows Phone, ale też iOS, Android w wersji Google'owej albo Amazon Fire. Dostępny jest też mechanizm wysyłania powiadomień na platformę Nokia X. Notification Hub pozwala zarejestrować tablet czy telefon i przy rejestracji określić, jakie tagi interesują danego klienta. Następnie przy wysyłaniu powiadomień określamy, jakimi cechami, czyli jakie tagi musi mieć odbiorca i komunikat zostanie dostarczony tylko do tych, którzy są zainteresowani danym tematem. Konfigurując Notification Hub, podajemy, jak dużo jednostek skalowania chcemy użyć, co jest proporcjonalne do tego, jak dużo komunikatów możemy wysłać. W ramach Azura i Visual Studio Online dostępne są także specjalne usługi dla zespołów programistycznych. Pierwszą taką usługą jest Team Project, który pozwala śledzić zadania, śledzić przypisanie tych zadań, ich realizowanie i generalnie planować projekt. Zawiera także repozytorium kodu i mechanizmy ciągłej integracji, które na przykład potrafią skompilować rozwiązanie, wgrać je na website i poinformować, że można przeprowadzić automatyczne testy. Drugą usługą jest coś, co się nazywa Application Insight i jest tak naprawdę wyrafinowanym motorem, który monitoruje aplikacje. Z jednej strony analizuje jej wydajność, patrzy, jakie wyjątki się pojawiły, patrzy, jaka jest dostępność naszego rozwiązania, a także zapewnia nam mechanizmy logowania i wysyłania komunikatów w taki sposób, żeby ktoś, kto patrzy, jak nasze rozwiązanie działa, wiedział, co się dzieje w naszej aplikacji. Application Insight może oczywiście służyć do monitorowania aplikacji działających w ramach Azure, czy one działają na websajcie, czy na cloud service, czy na maszynie wirtualnej, ale może być też użyte do monitorowania systemów on-premise pod warunkiem, że będą one mogły raportować do internetu.